Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witamy wszystkich naszych radiosłuchaczy. Dzisiaj z Kałuszyna trwają nasze rekolekcje adwentowe dla rolników i mieszkańców wsi w parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ostatni wieczór tych rekolekcji, jutro zakończymy to spotkanie rekolekcyjne. I temat dzisiejszych rozmów, jakie chcemy podjąć, to zadania polskiej wsi na Mazowszu. Witamy serdecznie wszystkich naszych gości obecnych tutaj w naszym studiu w Kałuszynie. Pan poseł Henryk Kowalczyk, witamy.
Witam, szczęść Boże.
Pan senator Henryk Górski, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam słuchaczy.
Pani Jadwiga Śledziewska.
Witam, szczęść Boże.
I pan Leszek Wąsowski.
Witam.
Jest oczywiście z nami pan redaktor Michał Grabianka. I jest z nami również ksiądz prałat, ksiądz proboszcz tejszej parafii Władysław Szymański.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
I zanim przejdziemy do naszych rozmów, ksiądz prałat jeszcze chciał słowo na początku naszego spotkania wieczornego.
Bardzo się cieszę, że mogę przekazać słowa serdecznego podziękowania pasterzowi naszej diecezji, księdzu arcybiskupowi Henrykowi Hozerowi, za to, że zaufał naszej parafii i że zechciał zorganizować rekolekcje adwentowe dla rolników diecezji warszawsko-praskiej w Kałuszynie. Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer gościł u nas na początku tych rekolekcji 12 grudnia, był obecny na mszy świętej 18:15, skierował swoje specjalne posłanie do rolników diecezji warszawsko-praskiej. Chcę też podziękować serdecznie księdzu biskupowi Markowi Solarczykowi, sufraganowi diecezji warszawsko-praskiej, który też następnego dnia, w drugim dniu rekolekcji, zaszczycił swoją obecnością naszą wspólnotę parafialną, przewodniczył też mszy świętej koncelebrowanej, skierował też do rolników, do wiernych swoje posłanie. Chcę w tym miejscu też serdecznie podziękować księdzu Piotrowi Nowickiemu Palotynowi, który głosił, kierował do nas Słowo Boże, głosił Słowo Boże do rolników diecezji warszawsko-praskiej i jego słowo kierowane było w sposób taki bardzo przejrzysty, komunikatywny. Starał się z tym Słowem Bożym dotrzeć do każdego człowieka, Serdeczne słowa podziękowania kieruję swoim współpracownikom, organiście kościelnemu, wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by te rekolekcje adwentowe wypadły możliwie jak najlepiej. Serdeczny Bóg zapłać.
Dziękujemy księdzu prałatowi, księdzu proboszczowi Władysławowi Szymańskiemu z Kałuszyna, z tej parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. I właśnie wracamy też do tematu dzisiejszych rozmów, który chcemy podjąć. Zadania polskiej wsi na Mazowszu. Ja przypomnę numery telefonów dla wszystkich z Państwa, którzy będą chcieli w tej naszej drugiej części włączyć się w te rozmowy. Pierwszy numer to 25 757 61 55, powtarzam, 25 757 61 55 oraz drugi numer 25 757 67 93, powtarzam, 25 757 67 93. Te numery oczywiście będziemy w trakcie naszej audycji jeszcze przypominali dla Państwa, rozpoczynając te rozmowy po tych powitaniach, słowach przywitania się, panie redaktorze, temat, który chcemy podjąć i o zadaniach polskiej wsi mówić, na Mazowszu, szczególnie w tym rejonie, więc prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy dzisiaj są z nami. Z wielką radością przyjąłem informację od księdza biskupa duszpasterza Krajowego Rolników, księdza biskupa Edwarda Białogórskiego, że w tym roku rekolekcje dla rolników mogą odbywać się w diecezji warszawsko-prawskiej. Od 1997 roku jesteśmy obecni w różnych miejscach Polski, natomiast tutaj w centrum było, jesteśmy po raz pierwszy. Dlatego chcemy pochylić się nad sprawami rolników tu żyjących, nad sprawami rolników, którzy kształtują swoją osobowość właśnie w centrum Polski, w bardzo trudnym miejscu, gdzie wiadomo, że wielkie metropolie coraz bardziej się rozszerzają, coraz więcej ziemi zabierają i coraz trudniej jest utrzymać się z pracy na roli w tak no, zurbanizowanym miejscu. Dlatego cieszę się, że jest dzisiaj, że mamy taką wspaniałą obsadę i że możemy o tych sprawach mówić. Najpierw chciałbym, żebyście Państwo, którzy tutaj jesteście, pokazali, jak wygląda to rolnictwo, bo z tego, co ja jestem zorientowany, od moich kolegów, od tych, których znam tutaj z tych stron, to rolnictwo tutaj jest bardzo zróżnicowane, bo z tamtej strony Wisły dosyć bogate rolnictwo. Tam są sady, tam są dobre ziemie, tam jest możliwość nie tylko bydła mlecznego, ale również i rozwiniętej hodowli trzody chlewnej, kurników i bydł i drobiu i tak dalej. Natomiast ta strona jest stroną biedniejszą, tu są gorsze ziemie, dlatego warto jest o tym wszystkim powiedzieć i może zaczniemy od pana Henryka Kowalczyka, pana posła, który powiedzmy szczerze jest tutaj również posłem tej ziemi, ale również i wie, jak wygląda życie w tamtej stronach, dlatego że za stroną Wisły również mieszka.
Szanowni Państwo, rzeczywiście rolnictwo mazowieckie jest bardzo zróżnicowane, tak jak pan redaktor wspomniał. Można by powiedzieć, Mazowsze jest bardzo duże, no to i duża różnorodność tego rolnictwa. Tak jak patrząc geograficznie, no to na południe od Radomia słabe ziemie, rolnictwo rozdrobnione prawie, że tak jak mówiło się dawna Kieleczczyzna, ale już bliżej Warszawy, okolice Grójca, Mogilnicy, to tam z kolei rolnictwo specjalizuje się głównie w produkcję sadowniczą. To rolnictwo jest dobrze rozwinięte, tym bardziej, że my w tej chwili jako Polska jesteśmy największym producentem jabłek w Europie i to jest to główne źródło dochodu tego rolnictwa. Dobrze zorganizowani rolnicy, grupy producenckie, te owocowe, ale już tak patrząc dalej, okolice Błonia, Ożarowa, Grodziska, mimo bardzo dobrych gleb, jednak ekspansja urbanizacji i osiedleńcza taka warszawska powoduje, że tam z kolei wiele bardzo dobrych ziem leży odłogiem. Wystawiają rolnicy na sprzedaż, na działki, bo ceny są bardzo duże, sięgające kilkuset tysięcy za hektar, jeśli te działki się sprzeda, a więc tu rolnictwo jest niestety w fazie takiej zanikowej, chociaż ci, co tam zostali, to mają bardzo dobre uprawy z kolei warzywnicze. Na północnym Mazowszu, czyli okolice Płocka, czy okolice Żuromina, Mławy, tam ziemie nie są najlepsze, ale z kolei bardzo dobrze rozwinięta jest hodowla trzody chlewnej, chociaż po ostatnich latach ta hodowla trzody chlewnej podupadła ze względu na warunki ekonomiczne, ale z kolei okolice Żuromina, Mławy, tam jest drobiarstwo. Duża firma ciechanowska jest jak gdyby takim zapleczem skupowym dla tego typu produkcji. No ale idąc dalej na wschód, tutaj może najbardziej chyba jest rozwinięta produkcja mleka, hodowla bydła mlecznego, to jest okolice Ostrołęki, czy choćby nawet, gdzie jesteśmy tutaj, Siedlce, Mińsk Mazowiecki, czyli okolice Kałuszyna, gdzie jesteśmy. Także to rolnictwo rzeczywiście jest bardzo różnorodne. Gospodarstwa też są o różnej wielkości. Tak jak okolice Płocka, Ciechanowa są to gospodarstwa, gdzie średnio jest 20-30 hektarów, ale już na wschodzie Mazowsza już takich powierzchni nie ma, czy na południu za Radomiem te gospodarstwa są o wiele mniejsze. Więc to są te problemy, które stoją przed rolnikami. One są bardzo różne.
Z jednej strony taka jest charakteryzacja gospodarstw. Jak wygląda z przetwórstwem?
A przetwórstwo niestety jest niezbyt dobrze rozwinięte. Wiele dużych zakładów typu Hortex, które były bardzo poważnymi zakładami przetwórczymi. Był taki zakład duży w Płońsku, był taki zakład w Rykach, to jest jak gdyby południe województwa, teraz północ województwa lubelskiego, ale oddziaływał bardzo na powiat garwoliński na przykład. Niestety te zakłady zostały sprzedane, ale to nastąpiło jeszcze pod koniec lat 90. Produkcja zamknięta i właściwie nie ma dobrego zbytu na tego typu rzeczy. Jeśli chodzi o przetwórstwo mleka, no to tutaj zakłady mleczarskie w zasadzie są dobrze rozwinięte i ten rynek skupowy mleka jest niezły. Jeśli chodzi o zakłady przetwórcze produkcji mięsa, no to są bardzo duże, to są koncerny. Niestety te zyski, które mogłyby być, nie są zyskami rolników, tylko tych dużych zakładów przetwórczych, niestety z udziałem bardzo często zagranicznym.
Panie senatorze, pan jest z tych stron, tutaj, z tej strony Wisły, jak ja to mówię, bo jakśmy jechali z ojcem, to właśnie przekraczaliśmy Wisłę i mówiliśmy, że tutaj są te biedniejsze tereny. Jak tutaj, pana zdaniem, co jest takim wyróżnikiem i z czego tutaj żyją rolnicy?
Ja może jeszcze dodam do tego, co powiedział kolega minister Kowalczyk, że średnia wielkości gospodarstwa dla samego mazowieckiego, mogę się nieco mylić, ale gdzieś w granicach 12-13 hektarów. I akurat tutaj są te gospodarstwa właśnie tej wielkości, aczkolwiek już od pewnego okresu występuje tendencja powiększania gospodarstw poprzez wykup bądź dzierżawy. Także jest tu już taka trwała tendencja w Polsce i także to widoczne jest tutaj, zwłaszcza jeżeli chodzi o te gospodarstwa większe, tak zwane gospodarstwa towarowe. Ale no, rolnictwo to są i te gospodarstwa mniejsze, średnie i te większe, więc tutaj polityka powinna być tak nakierowana, żeby dawała wszystkim szansę. I jeżeli chodzi o produkcję tutaj, na tym terenie, to jest byłe województwo siedleckie, jeżeli już tak patrząc na to z pewnej historii, to tutaj dominuje, czy dominowała oprócz produkcji mleka, produkcja trzody chlewnej. Niestety ta produkcja jakby wykazuje tendencję spadkową. I w odniesieniu tutaj, no muszę to tak, bo akurat te liczby z nami, one są jak gdyby takie obrazowe, że zeszliśmy jako kraj do produkcji około 11 milionów sztuk trzody, gdzie tak normalnie powinno być 18 milionów i tyle nieraz było niedawno jeszcze, a nawet było więcej. Ja może dodam jeszcze takie, tutaj nie, żadne odkrycie, ale ziemi nam ubywa, to co tutaj pan redaktor powiedział, w skali kraju i w skali świata, bo nie przybywa, natomiast przybywa ludności. U nas może nie, ale w skali świata, więc powinniśmy prowadzić taką politykę rolną, żeby zaspokoić własne potrzeby i jeszcze sprzedać nadwyżki. Ja pracuję w Komisji Obrony Narodowej i no, o tym się może nie mówi, ale obrona narodowa to jest bezpieczeństwo państwa, ale bezpieczeństwo państwa to jest przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe i to jest rzecz taka, no w dyskusji tego nie słychać, ale ja to widzę, powiedzmy, że ta nasza produkcja staje się jak gdyby zbyt mała i polityka powinna być nakierowana na wzrost. Są co prawda obietnice, że no to będzie realizowane, natomiast jest to jak gdyby nakierowane na te gospodarstwa duże. Natomiast Natomiast te gospodarstwa średnie, bo gospodarstwo 11 czy 12 czy 20 hektarów też musi mieć szansę, żeby tam, jeżeli są zainteresowani, chętni rodziny, to powinni mieć szansę, żeby w zależności od tradycji, od wybranego kierunku, móc się rozwijać.
Panie senatorze, na temat bezpieczeństwa żywnościowego, panie ministrze, tośmy rozmawiali chyba 7 lat temu, kiedy ono zostało całkowicie zagrożone i kiedy już wprowadzono tak zwane zaopatrywanie się w żywność, również w importu. Weźmy cukier, weźmy również i mięso. W tej chwili spadła, mówił pan o spadku trzody chlewnej. No przecież cały czas zaopatrujemy się z importu, jak również i jeżeli pan mówił tutaj o drobiu, to przecież wstawienie piskląt, to przecież wszystko idzie z zewnątrz.
Czy w tej chwili jest, no niestety, może się wielu słuchaczy zdziwić, ale my tak naprawdę jesteśmy importerem mięsa wieprzowego. Czyli oczywiście eksportujemy, ale importujemy znacznie więcej niż eksportujemy. Czyli netto jesteśmy importerem.
Tak samo cukru.
Czyli więcej zjadamy niż produkujemy. Z cukrem jest identycznie. No, z mlekiem jest w tej chwili odwrotnie. Jeszcze jesteśmy eksporterem netto produktów mlecznych. No ale z trzodą chlewną, zbożem... Tutaj jest już rzeczywiście źle. No, cukier to trochę innymi się rządzi prawami, dlatego że są kwoty cukrowe w Europie i niestety sprzedaliśmy te kwoty w roku 2008 i 2009 i stąd ten problem.
Tak globalnie do tych spraw podeszliśmy, rozmawiając z panami, panem senatorem i panem posłem. Natomiast rolnicy mają tutaj też swoje spojrzenie na to wszystko i chcą powiedzieć, jak wygląda ich zdaniem to, ta rzeczywistość tutaj rolnicza, jak wygląda sprawa właśnie no, tego, jak oni widzą swój byt tutaj na tej ziemi. Pani Jadwiga Siedzewska, która jest tutaj parafianką, ale również i z dziada, pradziada, również na tych ziemiach. Pani Jadwigo, jak pani widzi te gospodarstwa tutaj, swoich kolegów, współgospodarzy i tak dalej na tych terenach? Jakie to są gospodarstwa i z czego żyjecie?
Ja powiem krótko o sobie. Mieszkam we wsi Olszewice. Prowadzimy tam gospodarstwo rolne o powierzchni 45 hektarów wspólnie z dziećmi. Bo i prowadzimy hodowlę bydła mięsnego, a więc krowy mamki i młodzież opasy. Mogę powiedzieć, że jestem w zasadzie pokoleniem, które już zbiera się, żeby odchodzić, a przekazywać młodym swoje gospodarstwo. I na szczęście mam tych młodych rolników wykształconych, którzy już w tej chwili prowadzą gospodarstwo wspólnie ze mną. Jestem rodziną wielopokoleniową. W takiej rodzinie można przez pracę w rolnictwie kształtować życie swoich dzieci, ich sposób bycia, ich solidność, dokładność, troskę, życzliwość wśród członków rodziny. I tą solidność, dokładność to mogę przenieść na wszystkich rolników, bo tak musi być, że rolnik musi być solidny, dokładny, bo nie oszuka ani zwierzęcia, ani ziemi, tylko musi dać wszystko, co potrzeba. Jeśli chodzi o rodziny wiejskie, myślę, że to, co jest w rodzinach wiejskich najpiękniejsze, to te ich nawyki wyniesione z domów, bo one z tymi nawykami swoimi wchodzą w społeczeństwo i funkcjonują w nich. Bo rodzina jest miejscem pierwszego kontaktu z ludźmi. Jeśli ta rodzina żyje z ludźmi, jeśli się szanują, żyją po Bożemu, to i te kontakty są właśnie takie z innymi ludźmi. I co jeszcze mogę powiedzieć? Czuwajmy, aby nasze dzieci, nasze wnuki nie pogubiły się w życiu. Bo w mojej rodzinie zdarzyła się tragedia, nawet i gdyby nie rodzina i nie modlitwa, nie wiem, czy byśmy mogli się podnieść. A więc jest to bardzo ważne, ta rodzina. Ja tutaj kładę głównie nacisk na rodzinę, bo to jest wielkie dobro i chyba nie tylko na wsi jest to najważniejsze. I do wszystkich jeszcze powiem, że szanujmy się nawzajem, bo w pocie i trudzie wykuwamy swój los. A Bóg nam niech daje umocnienie i siłę do tego niesienia tego trudu naszego rolniczego.
To piękne słowa, Pani Jadwigo, ale życie w gospodarstwie to nie tylko życie samemu sobie. Musi być w jakiś sposób zorganizowane. Jak wygląda w ogóle życie kobiet na wsi? Bo dawniej to były jakieś takie zespoły, koła gospodyń wiejskich. Czy się wspieracie, czy sobie pomagacie? No już kurczaków nie trzeba przez koła gospodyń wiejskich zamawiać, ale można inny sposób życia kształtować.
Tak, jest to pielęgnowanie dawnych tradycji. Jest to piękne, bo właśnie wieś, we wsi i na wsi jest to bogactwo wielkich tradycji. Pielęgnowanie tradycji katolickich, pielęgnowanie tradycji przywiązania do ziemi, pielęgnowanie tradycji historycznych, to przekazywanie z pokolenia na pokolenie. To właśnie tutaj, gdzie wspomniałam, rodzina tak zwana wielopokoleniowa, gdzie rodzice nie mają czasu, często tyle czasu, ile potrzeba poświęcić dzieciom. Tam są dziadkowie, babcie. Tam dziadkowie, babcie wprowadzają dzieci, czytają Biblię, czytają literaturę naszą piękną, mówią historii, odpowiadają na trudne pytania. I to uważam jest piękne. Jeśli chodzi o pielęgnowanie tradycji innych u nas, w mojej wsi jest koło gospodyń wiejskich, które funkcjonuje obecnie. I w naszej gminie jest ich wiele. I mają jakieś pomieszczenia, jakieś fundusze sołeckie przeznaczone na to, żeby funkcjonować, żeby jakoś tam można było zaistnieć. W chwili obecnej też mamy przygotowywać na spotkanie wigilijne pewne potrawy. Jesteśmy w stanie spotkać się co jakiś czas wspólnie, nawet podzielić się wspólnymi, powiedzmy, swoimi doświadczeniami, a czasem sobie pożalić się, ponarzekać. Jest to bardzo potrzebne. Zresztą kiedyś też kobiety się spotykały na wsi przy tym darciu pierza, przy robieniu kapusty czy przy wypiekach. No jest to też pewna piękna tradycja.
No ale teraz chyba nie kisicie kapusty wspólnie.
Kisimy, ale nie wspólnie. Tylko każda sobie.
Proszę Państwa, jest jeszcze taka wielka radość dzisiejszych rozmów niedokończonych, bo jest z nami młody rolnik. Proszę Państwa, ma 30, nie wiem, 2 czy 3 lata. Człowiek, który podjął się jak gdyby przejęcia gospodarstwa rolnego po rodzicach, pan Leszek Wązowski. Panie Leszku, z tego co wiem, to pan ma dużą oborę, pan się zamiłował w bydle mlecznym i po prostu wziął pan na siebie dużą odpowiedzialność, bo kto ma bydło mleczne, ten nie ma nigdy czasu.
Tak, tak, to prawda, panie redaktorze i drodzy słuchacze. Jestem młodym rolnikiem, jestem dumny, że jestem na wsi. Otrzymałem swoje gospodarstwo od rodziców, staram się je modernizować, powiększać. Mamy prawie 90 sztuk bydła, 43 hektary ziemi własnej, około 20 dzierżawionej. Staram się, aby to gospodarstwo się rozwijało. I wszystko robię w tym kierunku. Aczkolwiek jest to bardzo trudna, ciężka i odpowiedzialna praca. Tak jak możecie Państwo sobie wyobrazić, że przy produkcji zwierzęcej jest bardzo mało czasu, żeby skorzystać z tego życia w inny jeszcze sposób, nie tylko pracując ciężko.
Ja może przypomnę numery.
Tak,
w międzyczasie przypomnimy numery, bo w tej drugiej części przecież będą i te pytania, i nasi słuchacze włączą się w naszą tą dyskusję. Pierwszy numer, bo jesteśmy w Kałuszynie, przypominam, trwają rekolekcje dla rolników. Pierwszy numer 25 757 61 55. Powtarzam, 25 757 61 55. Drugi numer 25 757 67 93. Przypominam, 25 757 67 93. Zadania polskiej wsi na Mazowszu. To temat naszych rozmów niedokończonych. Pan poseł Henryk Kowalczyk jest z nami obecny. Prawo i Sprawiedliwość, pan senator Henryk Górski, pani Jadwiga Śledziewska i pan Leszek Wąsowski, pan redaktor Michał Grabianka. 20 druga 10 i wracamy do rozmowy.
Panie Leśku, no tak, ilu was jest młodych rolników? Jak wygląda sprawa mleka? Czy jest pan przygotowany na to, że po 2015 roku no, kwoty mlecze zostaną zniesione i co dalej?
No właśnie. Czy jestem przygotowany? Jestem pełen obaw co do tego roku 2015, gdyż kwoty mleczne zapewniały jakąś stabilizację w naszej produkcji. A jak to będzie wyglądało, jest to wielka niepewność. Czy przypadkiem tego mleka nie będzie nadprodukcja, czy nie spadnie dochodowość naszych gospodarstw i tego się obawiamy.
W tej chwili jest hossa na mleko. Czy spodziewa się pan, że to się utrzyma przez dłuższy okres czasu, czy po prostu jest to tak zwane badanie rynku przed uwolnieniem kwot?
Właśnie wydaje mi się, że ta hossa powoli zacznie się kończyć i to będzie najgorsze dla naszego rolnictwa, bo koszty drastycznie nam wzrastają, a jeżeli tylko spadnie odrobinę dochodowość, to już mamy trudności ze spłatą kredytów, z prawidłowym funkcjonowaniem naszego gospodarstwa.
Proszę panów, to tak wygląda takie wprowadzenie dotyczące tego, jak wygląda ta rzeczywistość. Natomiast, panie pośle, zadania na Mazowszu dla polskiego rolnictwa, bo to już jest polskie rolnictwo. Jakie są zadania, co powinno być zrobione, żeby to rolnictwo się mogło tu utrzymać?
O wiele jest zadań. To nie można powiedzieć, że tak w jednym elemencie to się da zrobić, bo to dla każdego rodzaju produkcji trzeba myśleć o konkretnych rozwiązaniach, choćby nawet wielkie wyzwanie, czyli zlikwidowanie kwot mlecznych od 2015 roku. I tutaj, co prawda, zgodnie z rozporządzeniami europejskimi, Sejm uchwalił ustawę dotyczącą uznanych grup producentów mleka, które miałyby mieć silną pozycję negocjacyjną z przetwórcami. No ale niestety...
To jest 2 miliony, tak?
To właśnie, to jest to, że...
Jeden odbiorca.
Jeden odbiorca, czyli jedna grupa, co najmniej 2 miliony litrów mleka. I po drugie, też ta grupa nie może sprzedawać nikomu innemu, tylko jednemu. I jako Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwialiśmy się tym rozwiązaniom, bo to w zasadzie jest zmonopolizowanie, a nie dawanie równych warunków dla rolników. Niestety takie rozwiązania przeszły i one póki co do takich rozwiązań będą rolnicy przygotowywani. To jest to wielkie wyzwanie, żeby nawet w tych niekorzystnych rozwiązaniach prawnych, bo one są niekorzystne, jednak rolników próbować zorganizować, żeby jednak byli jakimś partnerem dla przetwórców. Bo ja też się obawiam o to, jak będzie wyglądał rynek mleka po roku 2015. Czy polscy rolnicy wytrzymają konkurencję na przykład z rolnikami irlandzkimi czy północno-francuskimi, gdzie są koszty nieporównywalne mniejsze
niż polskie? Panie pośle, to mleko. W tej chwili Rosja wstrzymała, jeżeli chodzi o jabłka, dostawy. Jest to na pewno duży problem dla sadowników, tym bardziej, że Unia Europejska również w tym kierunku ogranicza dopłaty związane z prawem i tak dalej.
Znaczy, jednym z elementów przychodów w gospodarstwie są dopłaty i tu nawet nie chodzi o wielkość, chodzi o równość tych dopłat dla rolników polskich i na przykład niemieckich czy francuskich. I niestety dyskryminacja polskich rolników została utrzymana, nawet będzie powiększona na następne 7 lat. No i to już jest jak gdyby ogromna klęska negocjatorów obecnych.
Ale prof? A co z programem? Słyszałem, tak. że marszałkowie nie chcą oddać tych pieniędzy, znaczy, które pan Tusk tak pięknie przywiózł.
To, co mówi rząd o tym, że z Funduszu Spójności będzie można zasilić rolnictwo czy obszary wiejskie, no to jest po prostu oszukiwanie rolników, robienie próżnej nadziei. Program rozwoju obszarów wiejskich będzie ponad połowę mniejszy niż w poprzednich 7 latach, więc obiecywanie, że coś tam da się sfinansować z Funduszu Spójności jest oczywiście nieprawdą. Nie ma żadnych dokumentów takich, które by to zapewniały. Więc połowa pieniędzy, zadań nie mniej, tylko więcej. Już mówi się o tym, że w tej chwili płatności ONW, które dla tych obszarów Mazowsza były w większości do wykorzystania przez rolników, ich w przyszłym latach nie będzie, bo nie będzie pieniędzy na ten cel.
Panie senatorze, co można dopowiedzieć, jeżeli chodzi tutaj o te strony w tych zadaniach? No bo tutaj tak mówię, przede wszystkim mleko, ale trzoda. I co jeszcze pan widzi tutaj? Jakie zadania dla tych ludzi tutaj żyjących, którzy chcą gospodarzyć na tej ziemi?
Wydaje się, że nieunikniony jest proces konsolidacji, czyli powiększania tych gospodarstw, jak również część mieszkańców będzie musiała odejść do innych zawodów. Nawet pozostanie. Znaczy, jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania, to jest taka tendencja, że ilość mieszkańców wsi nie maleje, jest pewne status quo, natomiast maleje liczba rolników produkcyjnych, bo liczba gospodarstw też w pewnym sensie, statystycznie przynajmniej, maleje, ale powoli. Więc tak z obserwacji życia widzę, że są sytuacje takie, że jedno, jeżeli jest małżeństwo czy rodzina mieszkająca na wsi i prowadząca gospodarstwo, to jedno z osób pracuje często poza rolnictwem i takie zjawisko jest i pewnie będzie. I to by była jakaś szansa. Natomiast tak jak wcześniej powiedziałem, no, powinna być szansa dla tych gospodarstw, no przyjmij to 20-hektarowych, żeby mogły rozwijać tę produkcję, na przykład w trzodzie chlewnej, bo to jest dużo łatwiejsze aniżeli produkcja bydła. Produkcja bydła to są ogromne nakłady na maszyny, na budynki, na urządzenia, więc to jest już powiedzmy inna skala nakładów. Natomiast produkcja czy to prosiąt, czy warchlaków, bo ja tu jeszcze chcę powiedzieć, że około 3 milionów sprowadzamy jako kraj prosiąt i warchlaków z zewnątrz, więc no to są już rzeczy, które tutaj gigantyczne.
Panie senatorze, a organizowanie się rolników, grupy producenckie są tutaj obecne na tych terenach, czy raczej jest to trudność?
Z tego co wiem, to działają w postaci stowarzyszenia i poprzez stowarzyszenia rolnicze, czyli de facto to znaczy oni ze sobą współpracują w taki sposób, przyjęli taką formę organizacyjną.
Ale są grupy producenckie na tym
natomiast
terenie.
Grupy producenckie tutaj, które by działały zgodnie z ustawą, to ja w swoim otoczeniu, jeżeli chodzi o trzodę, to nie widziałem.
22:18, rozmowy niedokończone w Radiu Maria. Zadania polskiej wsi na Mazowszu to temat, jaki podejmujemy. Ja przypomnę numery telefonów i na tą naszą drugą część, abyśmy sobie już zapisali. 25 757 61 55. Powtarzam, 25 757 61 55 oraz drugi numer 25 757 67 93. Gościmy w Kałuszynie, trwają rekolekcje dla rolników, mieszkańców wsi. Goście nasi, pan poseł Henryk Kowalczyk, pan senator Henryk Górski, pani Jadwiga Śledziewska i pan Leszek Wąsowski oraz pan redaktor Michał Grabianka. Wracamy do naszego tematu, panie Michale.
Pani Jadwigo, z zadania polskiej wsi, pani jest kobietą, która prezentuje powołanie do pracy na roli, ale nie tylko do pracy na roli, do tego, aby to całe dziedzictwo, któremu jest na imię gospodarowanie na ziemi, przekazywać w następne pokolenie. Jak pani widzi możliwość realizacji tych zadań tutaj, na tym terenie?
Nadal będę mówiła o tych rodzinach wielopokoleniowych, przekazywanie, bo tak jak wspomniał mój kolega Leszek Wąsowski, na pewno trudno mu byłoby zacząć gospodarzyć, gdyby nie rodzice. To samo jest w moim przypadku. Moje dzieci już w tej chwili prowadzą gospodarstwo, ale też wkładem było przejęcie gospodarstwa w części, bo w części jeszcze prowadzę gospodarstwo już rodziców. Wtedy jest dużo łatwiej. Natomiast, no i jeszcze jest pomoc. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle dla mnie ciągle wieje się z bogactwem, no, wielkim bogactwem tradycji i pielęgnowanie tych tradycji i przekazywanie temu młodemu pokoleniu.
Rozumiem, ale pani Jadwigo, zadania, które stoją przed wami, to przede wszystkim również demografia, prawda, na wsi, szkoły, przyszłość dzieci, możliwość rozwoju własnych gospodarstw i tak dalej. Bo przecież tradycja i przekazywanie tego jest potrzebne i konieczne. Natomiast, żeby można było przekazywać, to musi gospodarstwo istnieć, a żeby ono istniało, musi mieć spełnione pewne warunki do tego istnienia.
Tak, tu pan mówi o rodzinie. No, młodzi, myśląc o szczęściu, myślą o małżeństwie. Następnie jest dziecko i już jest pełna rodzina.
No, nie, bo to jeszcze nie pełna.
Powiedzmy, jest już pełna. I przejmują funkcje wychowawcze, wszystkie wartości moralne przekazują. I uważam, że jeśli chodzi o wykształcenie, o możliwości korzystania z nauki na naszym terenie, to jest dobre. Jest możliwość korzystania z nauki. Leżymy w dobrym miejscu. W takim punkcie, gdzie jest blisko dalej do szkół i do powiatu i do województwa. Natomiast jeśli chodzi o małe szkoły wiejskie, dużo jest likwidowanych małych szkół wiejskich, ale tutaj główną przyczyną jest to, że nie ma dzieci po prostu. One się same likwidują.
Jest a nie to, że nie ma... Niewłaściwie jest ustawiona subwencja na poszczególne szkoły, na poszczególne tereny?
To znaczy się pewnie też, dlatego że utrzymanie szkół wszystko zostało na barki samorządów. Jesteście samorządni, samowystarczalni. I to wszystko z podatków rolników, z podatków mieszkańców z naszego terenu. A subwencje są naprawdę małe. I często jest tak, że nie jest się w stanie utrzymać takiej małej szkoły. No bo jeśli tam jest kilkoro dzieci, a więc dzieci na tym tracą, bo są klasy tak zwane łączone, a więc dzieci na tym też tracą. I to się samo likwiduje. Tutaj nic nie pomożemy w żaden sposób, jeśli nie będzie dzieci do tych szkół.
Pani Jadwigo, samorządność jest bardzo ważna na wsi. Wiem, że pani jest radną. Jak widzicie tutaj te zadania, które stoją przed wami, aby ta samorządność się rozwijała?
Trudne pytanie. Dlatego, że wszystko zależy od budżetu. Jeśli jest duży budżet, bogaty, to jest dużo, bym powiedziała, dobrych inwestycji. Dobrych, to znaczy się służących i miastu, i wsi. Tak, żeby było też, żeby była wieś zadbana, żeby wieś miała swoje dobre drogi, dobre dojazdy, przystanki autobusowe. A więc na naszym terenie, w naszej gminie, według nas, no, staramy się jak możemy, żeby to było dobrze, no ale krawiec kraje, jak u materiału staje. Nie zawsze to tak jest, jakbyśmy chcieli i nie zawsze robimy wszystko.
Panie Leszku, przed młodymi rolnikami jakie zadania?
Jakie zadania? Dalej rozwijać nasze gospodarstwa, bo to jest nasze miejsce.
W jaki sposób?
Poprzez ciągłe inwestowanie w nie.
Jak zadłużone pan ma gospodarstwo?
Nie jest to bardzo zadłużone na obecną chwilę. Wspomagałem się kredytami, korzystając z funduszy unijnych, musiałem mieć własny wkład, ale to nie są duże pieniążki, około 70 tysięcy mam kredytu do spłacenia.
To przy tych cenach mleka na dzień dzisiejszy to jeszcze jest szansa, tak?
No jest jeszcze.
Ile młodych rolników jest w otoczeniu pana na tym terenie?
Znaczy... Młodzi rolnicy zostają na wsi, przyjmują gospodarstwa od rodziców, bo jest taka kolej rzeczy. Rodzice otrzymują renty, emerytury, więc no dzieci samoczynnie muszą pozostać, aczkolwiek właśnie pracują często poza rolnictwem. Ziemia nie jest ugorowana, ziemia jest uprawiana, ale jeszcze dodatkowo muszą pracować poza rolnictwem.
Czyli jest przyszłość dla tych ludzi w w tak zwanym dwuzawodostwie, tak?
Tak, tak należałoby powiedzieć, że to w tym jest przyszłość też.
A u pana? Pan widzi siebie w drugim zawodzie? Ma pan czas na drugi zawód?
Nie, to na pewno nie. To na pewno nie. Jestem tak uwiązany przy tej pracy, że na pewno dodatkowe zajęcie nie wchodzi w grę. Po prostu muszę już rozwijać dalej to swoje gospodarstwo, jeżeli chcę się utrzymać na rynku.
Co panu przeszkadza?
Co mi przeszkadza? Jest wiele rzeczy, które przeszkadzają. Na niektóre mamy wpływ, na inne nie mamy. Na te, na które mamy wpływ, to są utrudnienia takiej natury. Powiem, przyroda również przeszkadza, czyli zwierzynałowna. Mamy bardzo duże straty spowodowane przez dziki. Chcąc uprawiać kukurydzę, musimy grodzić tą kukurydzę pastuchem elektrycznym. Ziemniaków w naszej gminie praktycznie już się nie uprawia, bo wszystkie plantacje były niszczone właśnie przez dziki. Również zwierzyna chroniona, jak bobry. Mamy zalewane łąki, pastwiska. Nie daje się wjechać ciężkim sprzętem. Pasza zbierana jest bardzo złej jakości z takich łąk. I to są utrudnienia, które należałoby pochylić się nad tymi sprawami i zmienić trochę przepisy, aby ułatwić życie rolnikom.
Przede wszystkim ustawy, które... No,
przede wszystkim ustawy.
No ale to jest walka również z ochroną środowiska, która bardzo mocno broni tych wszystkich spraw. Z tego, co ja tutaj zauważyłem, to bardzo dużo gospodarstw zostało właśnie, padło przez to, że bobry zniszczyły całkowicie całą infrastrukturę, bo to jest nie tylko zalanie, ale to jest zniszczenie całej infrastruktury związanej z całą gospodarką wodną. To nie tak do końca jest, że jak się niektórym wydaje, że bobry postawiły te swoje tamy i jest wszystko okej. Nie, bo to cała gospodarka wodna pada. Proszę Państwa, można by było bardzo mówić o wielu jeszcze sprawach, które nas dotyczą. Myślę, że w czasie rozmów telefonicznych będzie taka okazja i że już możemy, ojcze, jeżeli tak.
Możemy już zaprosić naszych słuchaczy do włączenia się w nasze rozmowy. Na pewno i pytań, i tych rozmów tutaj jeszcze będzie. 22:27, zadania Polski Wsi na Mazowszu, to temat naszych rozmów. W studiu obecni tu w Kałuszynie pan poseł Henryk Kowalczyk, pan senator Henryk Górski, pani Jadwiga Śledziewska i pan Leszek Wąsowski, pan redaktor Michał Grabianka. Ja przypominam numery telefonów do naszego studia. Pierwszy numer 25 757 61 55. To pierwszy numer, który powtórzę, 25 757 61 55. Oraz drugi numer 25 757 67 93. Powtarzam, 25 757 67 93. I mamy pierwszy telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo gościmy?
Moje nazwisko Janina Piekarz. Ja serdecznie pozdrawiam gości w studio i pana Michała Grabiankę. Bardzo dziękuję za te rekolekcje. Dzwonię z Opolszczyzny. Jestem bardzo zatroskana o przyszłość naszych rolników. Sama jestem już na emeryturze rolniczką. Hodowałam też krówki, ale też mam słabe grunty. Jeszcze jako babcia i ta starsza pani jakieś kurki, gąski hoduje i warzywa. Natomiast już tak czynnie nie uprawiam tej ziemi. Natomiast moja córka tam w okolicy Grójca domek sobie postawiła i kupiła trochę ziemi i tam po prostu swoje siedlisko założyła. Ale ja chcę tylko powiedzieć jedno. Na temat cukru. Bardzo mnie boli, bo walczyłam kiedyś w 2000 roku o ten polski cukier, żeby powstał, żeby rolnicy stali się współwłaścicielami i pracownicy i że dzisiaj słucham, że sprowadzamy cukier do Polski, to mało mi serce nie pęknie żalu. W ogóle to boleje nad tym, że walczyliśmy o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę i myślałam kiedyś, walcząc o tą Polskę w 80-tych latach, że jak przyjdzie ten czas, to będziemy współwłaścicielami magazynów, mleczarni, cukrowni, no i że ziemia stanie się że polscy rolnicy staną się gospodarzami na polskiej ziemi. Niestety tak się nie stało. Nawet u mnie Holender 3 lata nie płacił dzierżawy, zapłacił jakąś teraz trochę gotówkę i dalej mu przedłużyli. Gdyby to polski rolnik zrobił, dawno by go wykorzyli. Nie mogę się pogodzić z taką niesprawiedliwością, jaka dotyka wsi. Niedługo będą piękne wsie, ale będą głodne wsie. Rzeczywiście u mnie było 77 rolników, zostało tylko 2. Jest jeszcze 3 krówki i parę świnek, ale w porównaniu z tym, co kiedyś było, gdzie było 570 krówek i młodzieży dużo i każda skipka była zagospodarowana. Mieliśmy mleczarnię w Brzegu, ziemią ją zrównowali. Została mleczarnia w Opolu, gdzie rolnicy dostarczają mleko, ale do niemieckiej już mleczarni. Jest mi bardzo przykro z wielu powodów. Nie będę przedłużać. Życzę wszystkim rolnikom wesołych, pogodnych, szczęśliwych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i całemu narodowi. I życzę wszystkim studiom, życzę panu Grabiance, życzę Radiu Maryja, telewizji Trwam. I jeszcze raz serdeczny Bóg zapłać i księdzu biskupowi i wszystkim, a zwłaszcza Radiu Maryja i temu kochanemu Michałowi Grabiance, że tak trwa i uporczywie próbuje walczyć o tą naszą kochaną ojczyznę i kochaną wieś polską i rolników.
Dziękujemy. Szczęść Boże, Pani Ino, dziękujemy za pytania, refleksje i tą laudację na cześć pana Michała.
Tak, tak, bardzo serdecznie dziękuję. Janka, cieszymy się, że jesteś z nami. Pamiętamy Cię z bardzo dawnych lat i przede wszystkim z tej walki o polski cukier. I martwimy się tym, że już tam w tym opolskim, w tym brzegu tak już źle się dzieje. I jest to na pewno ten ból. Panie pośle, coś dopowiemy? Panie Janinie?
Znaczy, tylko można dopowiedzieć z polskim cukrem. Niestety sprzedane limity spowodowały to, że jesteśmy importerami cukru. I to jest bardzo bolesne, bo mamy niezwykle duże moce produkcyjne i możliwości. Moglibyśmy na tym cukrze znakomicie zarabiać. Natomiast no, to są jak gdyby skutki no, takiej krótkowzrocznej polityki.
A prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej?
A prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej to już jest trzeci raz jest podejście do tej prywatyzacji. I ta prywatyzacja jest tak robiona, żeby rolnicy chyba jej nie wykupili, bo akcje, które zostały ostatnio wycenione, czyli właściwie nie ostatnio, tylko przedostatnie te podejście sprzed półtora roku, były takie, że ani rolnicy, ani pracownicy nie byli w stanie kupić. Już zbierały się podstawione osoby, proponowały przejęcie tych akcji, stąd nawet w czasie posiedzeń Komisji Rolnictwa my jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości bardzo mocno protestowaliśmy. Na szczęście ministerstwo nie kontynuowało tej prywatyzacji, zawiesiło i całe szczęście, bo byśmy utracili cukrownię. Ale to trzeba dokończyć. Dokończyć uczciwie, a nie tak, jak to było zaproponowane.
Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo. Przypominamy numery telefonów 25 757 61 55 oraz drugi 25 757 67 93. Mamy telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maciej Kublikowski, Siedlec.
Witamy panie Macieju, prosimy.
Więc mówimy o wielu rzeczach, ale nie powiedzieliśmy jeszcze w tej chwili o najbardziej poważnym zagrożeniu, jakie czeka nas 1 maja 2016 roku. Prawdopodobnie może nastąpić, delikatnie mówiąc, czwarty rozwóz Polski bez jednego wystrzału. Dlaczego? Dlatego, że już w tej chwili jest prawie 1,5 miliona hektarów w dzierżawie w zagranicznych rękach. Rolnicy ze Szczecina, ze Szczecińskiego, z Pomorza rozpoczęli protest ponownie. To, co uzyskali w styczniu tego roku, uzgodnienia z ministrem rolnictwa absolutnie nie są realizowane. Oni już rozpoczynają te protesty. Ja mam taki apel, proszę państwa, łączmy się wszyscy, jest Solidarność Rolników, jest Ojcowizna, połączmy wszystkie siły, aby zrobić to, co powinniśmy zrobić. zmienić ten przepis, naciskać na te władze, które istnieją. Co się stanie, jeżeli za 2 lata serwery rosyjskie i niemieckie, powiedzmy, sfałszują wybory i nie stanie się, nie zmieni się, prawda, ten stan prawny i uwolni się sprzedaż ziemi, niestety nie będziemy mieli.
Jest to bardzo poważny problem, jeżeli chodzi o sprzedaż ziemi, szczególnie o szczecińskie, gdzie koledzy strajkowali, gdzie teraz w rocznicę z tego strajku wydali specjalną kartę praw gospodarstw rodzinnych. O tym będziemy mówili na następnej audycji w niedzielę, nie w tą, tylko w następną. Natomiast to, co pan poruszył, jest istotne, panie senatorze.
Tak, to jest bardzo ważny problem i tutaj rolnicy protestują i nie zgadzają się na tą sytuację, jaka istnieje. Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt ustawy, który uszczelniałby sprzedaż ziemi, czyli po prostu nie naruszałby przepisów unijnych, tylko, bo to jest mniej więcej tak zrobione, że przepisy, które obowiązują w innych państwach, Dania, Francja, Niemcy, po prostu tam rolnik, żeby móc kupić ziemię z obcego państwa, musi być po prostu, spełniać takie kryteria, których u nas nie musi spełniać. O, tak bym to powiedział.
Czyli jest możliwość, a na razie jest tak, problem z tego z realizacją.
I zobaczymy, tego. Bo projekt został złożony, z tego co pamiętam, prawdopodobnie w czerwcu. No i leży. I tutaj ja osobiście to widziałbym, jeżeli ta procedura nie zostanie uruchomiona, bo są już opinie do tego projektu, no, konstytucjonalistów, którzy mają wątpliwości, więc widziałbym potrzebę zbierania podpisów czy takiego ruchu ogólnospołecznego właśnie w tej sprawie.
Którego Sejm i tak nie dopuści, bo 1 milion podpisów zebrano i też Sejm tą sprawę nie dopuścił, także ja tutaj...
Tak, ale społeczeństwo by po prostu miało szansę się wypowiedzieć i zająć stanowisko. No, Lasy Państwowe zrobiły taką akcję, bo też się przymierzano i ewentualnie były zapowiedzi, że załóżmy ruszy procedura, no bo jest to 1/4 powierzchni kraju plus to, co się tam znajduje pod ziemią, więc ja to na tę okoliczność nawet miałem takie stwierdzenie, że jest to jedno z nielicznych przykładów, gdzie gospodarka państwowa miała przewagę nad gospodarstwem indywidualnym, bo było prowadzone, załóżmy, i jest to firma dobrze zarządzana i przynosząca dochody. I to można wejść do lasu, można zbierać grzyby.
Tak,
można...
ale to jest specjalny taka enklawa lasów państwowych, która się w różnych ugrupowaniach politycznych dobrze trzyma i oni dobrze potrafią się obronić.
Obronili się.
Jeżeli chodzi o ziemię, to ja nie wiem, czy tutaj mielibyśmy ponad podziałami możliwość obrony tego, bo tutaj
ale
jest...
Ale ja podaję jako przykład, że lasy nawet potężną demonstrację zorganizowały pod Sejmem.
Odbieramy telefon kolejny. Prosimy bardzo.
Halo? Halo,
szczęść Boże.
Halo?
Witamy. Kogo gościmy?
Tadeusz.
Pan Tadeusz, tak? Prosimy bardzo, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Proszę wyłączyć radio, bo słyszymy
ja
pogłos.
Ja bym chciał coś odnieść do kwoty tej cukrowej. Żeśmy sprzedali. Kto sprzedał, to sprzeda, ale tak mi się wydaje, że problem jest łatwiej do rozwiązania. W innych krajach to też rozwiązano, no, przynajmniej w tych postkomunistycznych. Skłócić właścicielom, a nie tak jak hieny, kłócić się o cudzą własność. Nie była ta własność Polaków, nie wróci do prawowitych właścicieli, a nie, że rolnicy, albo chłopi, albo inni, nie wiadomo kto będzie liczył. Będziemy tak okradzione się kłócić, to każdy inny nam weźmie, o to chodziło im, żebyśmy się upominali, a żeby nie zwrócić komuś innemu. Tak się rozwija między właśnie właścicieli, między szlachty, między chłopów, między robotników.
rodaków, po co się tym okradać? Dalej nie zwracać, to jak nie będziemy zwracać swoim rodakom, to dalej będziemy okradani, rozgrywani.
Panie Tadeuszu, pozdrawiam serdecznie.
Ja myślę, że to właśnie ja bym zostawił to bez komentarza, dlatego że tutaj chodzi o to, że w zasadzie nie wiadomo, w jakim kierunku to miało pójść. Natomiast sprawa kwot cukrowych była jednoznaczną sprawą. Chodziło o to, aby od rolników wydostać kwoty cukrowe i obniżyć w Polsce produkcję cukru. I to się udało, płacąc. Unia płaciła wtedy rolnikom za te kwoty. I zresztą takie same przymiarki są już w niektórych państwach, jeżeli chodzi o kwoty mleczne. Już po 2-3% próbuje się wykupić te kwoty od rolników. Także to jest działalność Unii po to, żeby zabrać konkretną produkcję z konkretnego państwa, aby na przykład sprowadzać cukier trzcinowy z Afryki, z Ameryki.
22:40, panie Michale.
Tak jest, ojciec, proszę bardzo.
Temat przypominamy dla wszystkich, którzy może włączyli się w trakcie zadania polskiej wsi na Mazowszu, bo tu jesteśmy w Kałuszynie. Nasi goście, pan poseł Henryk Kowalczyk, pan senator Henryk Górski, Jadwiga Śledziewska i pan Leszek Wąsowski i pan redaktor Michał Grabianka. Przypominam numery, dlatego że one oczywiście są inne niż wtedy, gdy nasz program jest realizowany w Toruniu. 25 757 61 55 oraz 25 757 67 93. Mamy telefon, prosimy bardzo.
Halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Ja, Zbigniew z południowej Wielkopolski.
Witam panie Zbigniewie, prosimy.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, gości zgromadzonych tutaj w radio, jak również tutaj pana redaktora prowadzącego, pana Grabiankę. I chciałbym się tu odnieść do tego wszystkiego, co tutaj usłyszałem podczas tej audycji. Myślę, że nie tylko rolnictwo mazowieckie jest tak zróżnicowane, ale większość kraju, czy mogę powiedzieć, że województwo wielkopolskie tak samo jest zróżnicowane pod względem obszarowym, intensyfikacji produkcji, czy to jest roślinna, czy zwierzęca. I chciałbym powiedzieć, że na moim terenie również są bardzo, bardzo jest rozwinięta, że tak powiem, rozwinięte przetwórstwo rolne. Jest tu przetwórnia Pudliszki, są cukrownie, trzy, które jeszcze się ostały, kondensownia, mleczarnia mleka w Gostyniu. I tak nadal próbujemy tutaj i chcemy, to jest zakotwiczone rolnictwo od wielu, wielu pokoleń i ciężko jest, żeby to wyrwać teraz z tej masy naszej tutaj pracy, którą żeśmy włożyli od pokoleń w to wszystko i sprowadzić nas do ludzi, którzy muszą iść do pracy. Nie mogę się z tym zgodzić, co również tutaj padło, że musimy patrzeć na to, że jeden z członków rodziny może iść do pracy, musi tam dwuzawodowstwo wykonywać. No to dla mnie jest niepojętne. Kiedyś to był na naszej tu wielkopolskiej wsi nawet wstyd, żeby mógł, czy chciał iść ktoś pracować, małżonek czy współmałżonek do pracy poza rolnictwem. Z rolnictwa się powinna utrzymywać cała rodzina i nieważne, bo dzisiaj się tu segreguje, tu słyszę 20 hektarów, ileś hektarów, to nie powinno tak być. To powiedzmy 5, 10, 15, 20 czy 30 hektarów, każde gospodarstwo powinno mieć swoje miejsce, uzupełniać się w tej produkcji. Ja nie wiem, czy jestem słuchany nadal?
Tak. Cały czas jesteśmy, panie Zbigniewie, tak? Cały czas.
Dlatego to chciałbym przekazać, że tu akurat z tego mikroregionu, z którego dzwonię tutaj, to tu są gospodarstwa kilkunastohektarowe, powiedziałbym 15, 12 nawet hektarów. I my byśmy się wszyscy chcieli utrzymać i żyć z tego, z czego żyli nasi ojcowie. Wiem, że piękne słowa tutaj pani, która uczestniczy, powiedziała pod i krew i z tym się podpisuje i to wylewamy i my i nasi rodzice, dziadkowie i przodkowie, którzy walczyli o utrzymanie tych ziem, żeby tu była Polska, niepodległość, Kościół, katolicyzm, żebyśmy tu razem walczyli i byli jednością, ale no, przypatrzmy się też politykom, którzy jakoś nie bardzo jednoznacznie nas tym wszystkim prowadzą, bo mówi się dzisiaj, że to tam się wykupuje i z Danii, z Niemiec przychodzą warchlaki i 3 miliony sztuk. No ale kto do tego dopuścił? Kto był za tym, żeby otworzyć te granice? No popatrzmy na to, bądźmy też realistami, no nie możemy być tak troszeczkę okrakiem siedzieć, jedną nogą troszeczkę trzymać tam Brukselę, a drugą stronę tutaj Warszawę i jest wszystko dobrze. No nie jest wszystko dobrze, bo to nie jest, bo chciałbym powiedzieć, że oprócz tego wszystkiego, które dotyka te trudności rolnictwa całego kraju, i Mazowsza, i Wielkopolski, i Podkarpacia, i Dolnego Śląska, i powiedzmy Mazur, to oprócz nas tutaj jeszcze dotknęła taka katastrofalna wizja kopalni. Tu chce się wydobywać na tych terenach, gdzie od kilku pokoleń, kilkunastu nawet pokoleń udowodnionych, tu chce się wydobywać węgiel. A kto chce wydobywać ten węgiel? Ludzie, którzy mają pieniądze. Pan Solosz, firma PAK. I oni sobie nic nie robią z naszych protestów. Tu dziękuję, Telewizja Trwam, Radio Maryja były na tych protestach, organizowały tutaj spotkania i audycje. I żeśmy tutaj i walczymy do końca. I tutaj walczą nie tylko, powiedzmy, prawem i w różnych relacjach się to przewraca tu w naszym rejonie, ale wszyscy tutaj od pokoleń, mówię, związani z tą naszą piękną polską, wielkopolską ziemią i nam się ją wydziera. To jest bardzo, bardzo straszne. Ja kończę, żeby dać innym.
Panie Zbigniewie.
Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego. I jeszcze jedno, aby słowo. Piękna wczorajsza audycja. Bardzo piękna. Dziękuję bardzo.
Panie Zbigniewie, jeszcze
panie Zbigniewie, pytanie. Jak wygląda dzisiaj odwierty i jaka jest rzeczywistość? Czy już wiadomo, że będą tam odkrywać, czy jeszcze nie ma decyzji?
Nie wiadomo, ale odwierty dzisiaj rolnicy nawet szukają inaczej. Nikt nie wpuści firmy PAK na prywatny teren. Oni szukają dziury, panie redaktorze, między torami a rowem rolnika i tam się ustawia maszyna, lekceważąc ten promień, powiedzmy, rażenia, który musi, promień bezpieczeństwa być zachowany, i tam wiercą. Gdzieś kawałek lasów państwowych, kawałek torów państwowych, PKP. I tam szukają i tam robią to odwierty. O, powiedzmy sobie, jeszcze są takie tereny, czy ziemie, które podlegają gdzieś tam własności Skarbu Państwa, Akademii Rolniczej, takie rzeczy, tam jeszcze też są wpuszczani, ale żaden rolnik indywidualny tu ich nie wpuści i tu jest totalna blokada i to nawet powiedziałbym taka i prawna, i fizyczna, i moralna, etyczna, wszystko robimy, żebyśmy tutaj nadal wytrwali jako rolnicy z tej naszej okolicy.
Myślę, że jesteście w stanie pomóc tym ludziom, no bo tam jest naprawdę tragedia.
Panu Zbigniewowi dziękujemy oczywiście.
Znaczy tutaj Klub Prawo i Sprawiedliwość zaangażował się w ochronę tych terenów, bo oczywiście tam próba na tych terenach, gdzie są dobre ziemie, lokowania o dużych obszarach kopalni odkrywkowej węgla brunatnego jest absolutnie niestosowna, tym bardziej, że z jednej strony zamyka się kopalnie węgla kamiennego, które są nieporównywalne kalorycznością z węglem brunatnym, a z drugiej strony, bo może taniej się eksploatuje i niszczy się ogromne połacie ziemi, więc to nie tędy droga. Wiadomo, że potrzebna jest energia, ale mamy ogromne zapasy węgla kamiennego, które nie robią takich zniszczeń, bo to się później piaskiem i wodą zamula te korytarze, więc nie jest to takie, nie powoduje zniszczeń i tutaj się sprzeciwiamy. To znaczy w tym momencie bardzo duża grupa posłów z tamtych terenów jest zaangażowana w obronę, szczególnie tutaj zaskarżanie decyzji środowiskowych, stref ochronnych i tak dalej. To możemy w sposób prawny robić. Natomiast jeśli Prawo i Sprawiedliwość będzie miało wpływ na decyzję, to oczywiście, tak jak i wiatrakami, bo to też jest na siłę wprowadzanie pewnych rozwiązań, które są szkodliwe dla rolnictwa, dla krajobrazu. Też chcemy to jak gdyby wspomóc, ale te nasze projekty są blokowane w tej chwili w Sejmie.
Panie Jadwigo, tak pięknie pan Zbigniew mówił na temat wartości, na temat tego połączenia się w Azji. Jak pani odbiera tą solidarność między rolnikami? Wielkopolska, Mazowsze.
Całym sercem przyłączamy się do tych problemów, do tych tematów, które pan wymienił. I jeszcze może dodam, że pragnieniem wszystkich rolników jest to, żeby ceny za nasze produkty były takie, żeby można było godnie żyć. Ale to nie jest od nas zależne, niestety. Dziękuję.
22:50. Przypominamy po raz kolejny numery telefonów zadania polskiej wsi na Mazowszu. To temat naszych rozmów i dokończonych. 25 757 61 55 to pierwszy numer i drugi 25 757 67 93. Mamy telefon, prosimy bardzo, halo. Oczekujemy na połączenie, prosimy bardzo, halo. Halo, proszę wyłączyć radio.
Czy będzie pochwalony Jezus Chrystus?
Na wieki wieków, amen. Proszę wyłączyć radio i jesteśmy na antenie.
Mówi Ludwik z Małopolski.
Witamy panie Ludwiku, prosimy.
No to to co dzieje się z polskim rolnictwem, to jest straszne. No. To, jeżeli pójdzie rozbiór Polski, to pójdzie tylko od rolnictwa. Podobnież jest... No podobała mi się ta wypowiedź pana, tego pana z Poznańskiego, ale to co, no ja to już zawał dostaję, aż mnie tu ściska po prostu w tym w sercu, ale 1,5 miliona jest wykupione hektarów już przez Holendrów, Niemców tego. Już w 2004 roku taki Bielecki w Rzeczypospolitej pisał, że jest ileś tysięcy wykupione i nawet pisało o takiej Polce, co jest żona ta z Niemcem, a ona kupiła sobie 5000 hektarów. No ale no to jest, ja nie wiem, no są te związki zawodowe, ale patrząc na Prawo i Sprawiedliwość, to jest partia trup. To nie jest partia, kurczę, do tego. Wy nic nie działacie, no tam ten Chruścikowski, tam wszystkie te związki, to... No, a weźmy teraz te kopalnie chcą tam budować na tym. Przecież ile kopalni zatopił Buzek? Ile... I taki Solos, kurde, Żyd chce budować tamtego. Co on tu w Polsce
robi? Panie Ludwiku, dziękujemy. Tutaj pamiętajmy też o języku i o szacunku, ale też stawać w prawdzie. Tak, komentarz to myślę, że bo to też warto się odnieść do tych inicjatyw poselskich też. Ja myślę, że do tej ziemi, czy to 1,5 miliona, to też sprostować.
Znaczy by to należało sprostować, że czy 1,5 miliona zostało sprzedane cudzoziemcom. Natomiast jest bardzo dużo ziemi w rękach cudzoziemców, szczególnie w Szczecińskim, w Warmińsko-Mazurskim. Tam jest przez tak zwane małżeństwa mieszane, przez tak zwane spółki i tak dalej. Ale 1,5 miliona to chyba, panie pośle, jeszcze na pewno nie jest.
Różnie szacuję, ponieważ rzeczywiście generalnie u nas jest zakaz sprzedaży ziemi cudzoziemcom i jeśli ona trafiła w obce ręce, czyli cudzoziemskie, to tylko albo poprzez małżeństwa mieszane, albo poprzez przejęcie kapitału w spółce, która najpierw była polską, a później nastąpiło przejęcie kapitału i to już się nie kontroluje. Szacuje się, że 200-300 tysięcy hektarów jest własnością, natomiast jest znaczna część dzierżawionych i to może też ta liczba się przebija, bo jest 1,5 miliona hektarów w dzierżawie. Z tego oczywiście znaczna część jest w rękach cudzoziemskich, ale to nie znaczy, że jak do tej pory oczywiście kupić jej nie mogą. Natomiast po roku 2000, czyli od roku 2016 faktycznie, jeśli nie zrobimy sobie ustawy, która by w sposób jednoznaczny, choćby na wzór francuski, blokowała sprzedaż i tu też nie możemy zrobić tak, że ustawę zrobimy, która blokuje sprzedaż dla cudzoziemców. Nie, tak zrobić nie możemy. Ale możemy stworzyć jak gdyby, no tak jak we Francji, są tak zwane komisje, które decydują o tym, komu można ziemię sprzedać i komu można ziemię wydzierżawić. I tam się nie mówi, że nie można Francuzowi czy nie można Niemcowi. Każdemu można. Tylko ta komisja decyduje o tym, że tak naprawdę to daje tę ziemię rolnikowi z danego terenu, a nie przyjezdnemu z obcych krajów. I jak gdyby ten warunek można spełnić. Ta ustawa i te rozwiązania francuskie są bardzo dobre i dobrze było wprowadzić je przed rokiem 2016.
Został zaatakowany bardzo mocno pan senator Kluścikowski i został zaatakowany PiS. Czy no tutaj nic panowie?
Znaczy, ja oczywiście no, bym polemizował z tym, że PiS jest trupem, bo jak na razie to choćby nawet sondaże pokazują, że jesteśmy partią bardzo aktywną i jedyną w tej chwili, która w sposób zdecydowany upomina się za rolnictwem.
Ma program rolny.
Ma program rolny, kompletny. Oczywiście jest to duży program, dlatego że rolnictwo to jest wiele aspektów i finansowe, i ochrona rynków niezwykle ważna, bo też nie możemy granicy zamknąć przed produktami rolnymi z zachodu, ale możemy wymagać jakości i wtedy nie będziemy musieli sprowadzać takich wędlin, które są, nie wiem, 2 kilo szynki zrobione z 0,5 kilo mięsa, bo takie niestety też jadamy. Czyli ten program jest precyzyjnie określony. Co roku zgłaszamy poprawki do budżetu w celu przybliżenia się do realizacji tego programu. Czasami nawet uda nam się coś załatwić po wielu latach prób. No choćby wsparcie dla spółek wodnych. Taki drobiazg, ale to jak gdyby udało się. Większość niestety tych naszych propozycji jest odrzucana, ale w momencie, kiedy mielibyśmy pełny wpływ na władzę, to mamy kompleksowy program, począwszy od własności ziemi, poprzez ochronę rynków, poprzez również finansowanie budżetowe, no, czy europejskie uda się zmienić, które jest niekorzystne, już zaplanowane. Nie chciałbym tego gwarantować, bo to trzeba upominać się od nowa, negocjacje się kończą, ale jeszcze jest wiele innych sposobów, które rzeczywiście można rolnictwo wspierać i taki program Prawo i Sprawiedliwość posiada.
Mogę zadać pytanie panu?
Prosimy.
A chciałam zapytać, czy w tym programie PiS-u jest też mowa, o co pan wspomniał, o tej komisji, czy mogłaby być taka komisja, która by rozstrzygła, ta ziemia powinna być w pierwszej kolejności dla rolnika polskiego.
Tak, takie rozwiązania są przewidziane, bo jest to jedyne rozwiązanie, które jest możliwe, żeby nie kłócić się z europejskim prawem, które jest możliwe do tego, żeby rzeczywiście ta ziemia trafiała do polskich rolników. Ale na dzisiaj nawet przy tych podstawianiu słupów tak zwanych, co było koło Szczecina, to też złożyliśmy taki projekt ustawy, o którym mówił przed nie tak dawno pan senator, gdzie na przykład jeśli agencja stwierdziłaby, czy urząd skarbowy stwierdziłby, że jest to słup, czyli podstawiona osoba, to żeby można było unieważnić akt notarialny, nawet do tego stopnia. Bo to właściwie blokuje, bo w tej chwili tam poszły nadużycia tego typu, że rolnik, który miał hektar albo 1,5 hektara z danego terenu, czyli wszystkie warunki spełniał, kupował 100 hektarów ziemi, a tak naprawdę pożyczał pieniądze od obcokrajowca i za chwilę nie oddawał tych pieniędzy, no i obcokrajowiec za te długi przejmował od niego to gospodarstwo.
Ja tylko chciałem dopowiedzieć, że ta instytucja we Francji nazywa się SAFER i tak, od wielu, wielu, wielu lat próbujemy w Polsce, żeby ona powstała. I niestety jest niesamowita blokada różnych środowisk politycznych, które powinny, szczególnie rolniczych, które powinny się tym zainteresować i pomóc to. No niestety zainteresowania partii, która nazywa się chłopska, nie idą w tym kierunku. I to jest bolesne. Ale może
23. Odbierzemy jeszcze telefon. Kolejny już. Zadania polskie wsi na Mazowszu. Prosimy bardzo.
Halo.
Tak, jesteśmy na antenie. Kogo witamy?
Witam serdecznie. Kłania się Maria z Opolszczyzny.
Witamy pani Mario, prosimy.
Pozdrawiam wszystkich. I słuchających, i tych, którzy w studiu przybliżają nam tematy. Jestem wzruszona, jestem jednocześnie trochę podbudowana, ale z drugiej strony z przykrością słucham, co stwierdzam też na co dzień, że jednak problemy wsi, one się pogłębiają. To już nie jest ta sama wieś. Odeszły gdzieś te czasy, kiedy wieś była jak gdyby fundamentem tego, co nazywa się polskością. Wieś się bardzo zmieniła. Ja już jestem emerytką, niemniej jestem bacznym obserwatorem tego wszystkiego. Ci, co ze wsi wyszli, to tą wieś mają w sercu. Wieś to jest specyfika. To nie jest coś, co można przesunąć, przeczytać, odłożyć. To musi być w sercu. W sercu każdego Polaka, bo wiele ludzi, którzy obecnie mieszkają w mieście, no przecież korzenie mają na wsi. I jeżeli ta nasza wieś, polska wieś, zmieni się tak, jak to, co jest na zachodzie, te ogromne holdingi żywnościowo-rolne, czy jak ich tam nazwać, nie będzie dobrze w naszym kraju. Nie będzie, zresztą już mamy początki czujemy smak tego, co jest z zachodu, czy to jest takie dobre. Ale uważam, że nie powinniśmy powalać w pesymizm. W górę serca, a jednocześnie te serca muszą czuć. I kiedy przyjdzie ten moment, że trzeba zadecydować, musi się polska wieś obudzić i pójść do ust. To już dłużej trwać nie może. Tak dłużej być nie może. A nam wszystkim rolnikom dedykuję króciutki wierszyk. Ziemio moja droga, polska ziemio moja, tak barwna kwiatami, pachnąca zielenią. Kocham każdy zagon, każde ziarnko twoje. Kocham każdą miedzę, każde twoje pole. Karmiłaś mnie ziemio, chlebem pańszczyźnianym, nie moje szumiały kiedyś zboża, łan. Giął się kark nad tobą, giął się kark od rana, giął się kark dla ciebie i twojego pana. Broniłam cię, ziemio, ziemio moja polska, gdy deptał swe pole but obcego wojska. Kładłam się pod czołgi, by bronić twe ziarno. By cię wróg przenigdy, ziemio, nie zagarnął. Dzisiaj jesteś moją, droga polska ziemio. Zbieram twoje plony złocistą jesienią, a gdy słońce świtem staje ponad wioską, gładzę ciebie ciężką swoją ręką chłopską. Drodzy państwo, wszystkiego dobrego i na nadchodzące święta, i na lepsze jutro dla naszej polskiej wsi.
Dziękujemy pani Mario, pozdrawiamy serdecznie.
Piękny wiersz, bardzo dziękujemy. Pani Jadwiga aż tak radośnie spojrzała.
Bo to wieś, o której pani wspomniała, to wieś miniona z dzieciństwa. Ja też pamiętam taką wieś z mojego dzieciństwa, z obyczajami, wierzeniami, zacofaniem i pracą na roli, często prymitywną, ale była to wieś pełna uroku. Może biedniejsza, ale serdeczniejsza, ludzka, sąsiedzka, pracowita, tradycyjna i urokliwa. Tak.
Takie podsumowanie. Odbieramy kolejny telefon. Dziękujemy pani Jadwigo i prosimy na antenę. Halo?
Halo?
Szczęść Boże, kogo witamy?
Szczęść Boże, Jola dzwoni z tutaj powiatu żerarowskiego.
Pozdrawiamy,
proszę. Do audycji.
Prosimy bardzo, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże wszystkim, witam w studio. Przysłuchuję się tej rozmowie. i jestem też rolniczką, więc zastanawiam się, tyle jest sposobów wymienianych i żaden skutków nie przynosi. A Pan Jezus prosił przez Rozalię Celakówną, że jeżeli Polska mnie wybierze na swojego króla, ja jej pomogę, ja ją uratuję. My nie mamy innych pomocników. Gdy wychodzisz rano w pole, z Bogiem zacznij pracę. Bóg powiedział, rąk dokładaj, a ja cię wzbogacę.
Pani
ja
Jolo,
bardzo proszę o intronizację Pana
rozumiemy,
Jezusa.
Rozumiemy, o co Pani chodzi w życiu. Myślę, ten przejaw życia na roli życia rolnika, który miesza się z rytmem dnia, przyrody, ale też z rytmem tego stawania przed Panem Bogiem, no jest konieczny. Modlitwa i praca. O tym też nasza rekolekcja, o tym. I to jest podstawa. Najpierw przemiana własnego serca, później, jeżeli my się sami nawracamy, rodzin. Jeśli rodziny, to dalej idzie na społeczeństwo i tak promieniuje na całe państwo. Zawsze jest podstawa ta sama. Sumienie każdego z nas, indywidualne, ono będzie kształtowało obraz całości. I my się nieraz dziwimy, dlaczego jest tak i inaczej. No dlatego, że łatwo w te rzeczywistości wkrada się grzech nieuporządkowanie, jak on się wkrada, no to tworzą się niesprawiedliwe układy, no i później musimy zabiegać, bo zobaczmy, za tym jest ta rzeczywistość niesprawiedliwego prawa, które się buduje. Jeśli mówimy o rolnictwie, to pewnie też to dotyka, że nieraz to prawo, jak już słyszeliśmy, jest niesprawiedliwe i trzeba to prawo zmieniać i zabiegać o swoje, prawda? O to, żeby tą rzeczywistość dobrze kształtować.
Odbieramy.
Tak, odbieramy telefon kolejny, 7 po 23 minut oczywiście. Prosimy bardzo, halo.
Halo.
Witamy, kogo gościmy?
Kazimierz, sąsiedni gminy Dobre.
Witamy. Witamy, panie Kazimierzu.
W nawiązaniu do tej audycji.
Halo, czy słyszymy się, panie Kazimierzu? Mam jakieś problemy, panie Kazimierzu. Teraz słyszymy się. Niestety straciliśmy to połączenie. Przepraszamy, ale to...
Halo?
Jesteśmy. Halo, prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Prosimy bardzo.
Witam.
Jak pana imię?
Józef.
I proszę wyłączyć, panie Józefie, zanim rozpoczniemy tą rozmowę i pytanie, proszę, żeby pan wyłączył swoje radio, dobrze?
W porządku.
Dobrze, prosimy.
Właśnie słucham tutaj właściwie od popołudnia tej rekolekcji rolniczych.
Panie Józefie, radio, bo cały czas gdzieś schodzi w tyle.
Słyszę.
Do zera i tylko słuchawkę telefonów. Będziemy wtedy się dobrze słyszeć. Dziękuję panu.
Dobrze jest teraz?
Tak, już jest dobrze. Proszę, panie Józefie.
A więc witam jeszcze raz, jak były zakłócenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jesteśmy, proszę.
Właśnie słucham tych rekolekcji już praktycznie od popołudnia. Bardzo mi się podobają. I tutaj pewne sprawy, faktycznie widzę trochę po przemyśleniu. Bardzo sprawa ukraińska tutaj mnie trochę denerwuje. Jeżeli my mamy w chwili obecnej taką sytuację w Polsce, gdzie widzimy agresję gender, kultury gender i tak dalej, widzimy negatywne strony z Unii Europejskiej, a tutaj nagle w pewnym sensie Ukraina broni jak gdyby tych zasad i porządku Bożego. A widzę taką jedność. Właśnie przedstawicieli PiS-u, PO, łącznie z prezydentem, za tymi ludźmi, którzy buntują się przeciwko właśnie temu prawu. Mi się wydaje, że tutaj w pewien sposób, co pani się wyrażała o tym źle powiedziane trupie pisowskim, czy pan, ale coś w tym jest. Dlatego, że PiS w pewien sposób właśnie powinien jednoczyć się z tymi ludźmi i Kościół, którzy bronią wartości kościelnych, bożych, a nie właśnie jak gdyby dalej tworzyć ekspansję w stronę wschodu właśnie tej kultury europejskiej.
Pani Józefia, się... takie pytanie się rodzi obok tego, bo mamy temat też, żebyśmy się trzymali, czyli ideologia gender to są sprawy bardzo ważne i konieczne do, i to zagrożenie do rozważania. Nie chciałbym zbaczać z tematu i chciałbym, żebyśmy pozostali przy wsi, natomiast no jest pytanie bardzo ważne. Jeżeli pan mówi o gender, musimy cofnąć się do wcześniejszych czasów, zobaczyć, że ten neomarksizm rodzący się w Nowej Lewicy, która bardzo jest taka predysponowana po II wojnie światowej i rozwinęła całą swoją myśl filozoficzno-ideologiczną. Ideologia oczywiście nie jest filozofią, ale ona czerpie pewne wzorce z filozofii. To ten marksizm, który powstał nie gdzie indziej, a w Rosji. Ten zbrodniczy system, który zakładał oczywiście błąd antropologiczny podobny, czy też tak jak błąd antropologiczny o rozumieniu człowieka i pojmowaniu jego istoty, jak zakłada ideologia gender. Więc w tych ogólnieniach ja bym nie był taki skory, ale oczywiście to jest dyskusja i temat na zupełnie inne rozmowy i tutaj, jeśli będziemy pani Józefie poruszali ten temat, to ja serdecznie do tych rozmów zapraszam pana. A teraz się trzymamy tematu zadania polskiej wsi na Mazowszu. Panie Michale, za chwilę pewnie kolejne telefony.
Ja myślę tak, że tutaj pan Józef zwrócił uwagę na bardzo ważną sprawę tego, czy działania Unii Europejskiej są przydatne dla Ukrainy. Nie będziemy tego tu rozwiązywać, dlatego że to nie jest temat na dzień dzisiejszy. Natomiast ja myślę, że dobrze by było dopuścić jeszcze młodego rolnika do głosu, który no, słuchając tych rozmów widzi, jaka jest ewentualnie szansa dla tego, co nazywa się przyszłością was.
Tak, jest szansa. Jeżeli będziemy dbać o to, co jest nasze, będziemy pilnować tego i będziemy rozwijać nasze gospodarstwa, wtedy będzie rozwijać się nasza ojczyzna i to jest najważniejsze, żeby polską ziemię kupował polski rolnik, żeby był go stać na tą ziemię. Tyle chciałbym powiedzieć.
Co to znaczy stać?
Żeby nie musiał brać kredytów, tylko żeby te nasze gospodarstwa były na tyle dochodowe, żeby stać było nas, żeby kupić tą ziemię. Nie zapożyczać się w bankach na wiele, wiele lat, tylko mieć płacone odpowiednio za naszą ciężką pracę, żeby nasze gospodarstwa były dochodowe, wtedy będzie nas stać, żeby kupować tą ziemię.
Właśnie cena ziemi w tej chwili bardzo różnie się kształtuje, ale bardzo trudno będzie kupić polskim rolnikom ziemię, kiedy na przykład od 1 stycznia, panie pośle, nie wiem, czy dobrze mówię, zostaną zlikwidowane kredyty preferencyjne, bo do końca grudnia jeszcze są.
Niestety dobrze pan mówi, panie Michale. Mieliśmy jak gdyby taką zgodę na kredyty preferencyjne, na inwestycje w rolnictwie, między innymi na zakup ziemi. Nikt nie zadbał o to teraz, obecny rząd, żeby przedłużyć ten termin jeszcze tych kredytów preferencyjnych, chociaż tak naprawdę ten rząd podniósł stopy procentowe dla rolników. One już nie są tak, jak jeszcze były kiedyś. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości one sięgały tam 1,2%, teraz to już jest 2,5%. Stopy procentowe generalnie są 4,5%, czyli to już naprawdę nie są aż tak mocno preferencyjne, więc już niewiele się do nich dopłaca, no ale jednak zawsze choć trochę. Ale nie zadbano o to, żeby przedłużyć. Czyli od 1 stycznia nie ma kredytów preferencyjnych na zakup ziemi. I tutaj pan ma całkowitą rację. Rolników polskich w obecnej chwili nie stać na zakup ziemi. Bo nawet jeśli by skalkulowali kredyt, to przy takich dochodach, jak w tym roku załamanie rynku zboża, no to nie są w stanie spłacać nawet odsetek od kredytu.
Mówią,
nie mówiąc o kapitale.
Tak, ale oni mówią, że mlekiem.
No tak, ale trzeba zawsze pamiętać, że ceny mleka są na razie stabilne, ale jak się skończy kwotowanie, o które też nie zadbano, żeby ono pozostało dłużej, to ja nie daję gwarancji, jaka będzie cena mleka w roku 2015 i co wtedy z kredytem zaciągniętym. Ogromne ryzyko.
Pan senator jeszcze chciał głos zabrać.
To znaczy tutaj i ze strony słuchaczy i tutaj z naszych wypowiedzi przewija się właśnie ten problem tej ziemi i to, co tutaj kolega Leszek powiedział, że rolników może nie być stać. Więc jeżeli chodzi o gospodarowanie, młodzi rolnicy, czy w ogóle rolnicy, jeżeli chodzi o grunty agencyjne, no przecież normalną sprawą jest powiedzmy, dzierżawa. Ja słyszałem wypowiedzi ministra rolnictwa, gdzie on mówi sprzedać ziemię i rozwiązać, znaczy zlikwidować agencję nieruchomości rolnych. Ponieważ ja zgłębiłem trochę przepisy tych organizacji, które zajmują się obrotami ziemią w poszczególnych krajach, no to w takiej Francji ta organizacja już trwa około 100 lat. I tam nie było zmiany własnościowej, jakiejś takiej rewolucji, powiedzmy, czyli że po prostu, mimo że własność była zawsze prywatna, to organizacja regulowała te sprawy, ma dorobek. Byśmy nawet w Senacie mieli taką konferencję, gdzie tutaj krytykowany Chruścikowski zorganizował i prezentował. Byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, już nie pamiętam w jakiej randze, powiedzmy, i są materiały z tej konferencji. Także
nie chodzi na to spotkanie.
Proszę?
Minister Kalemba nie chodzi na spotkanie do Senatu.
Także powiedzmy, no, tematyka rolna nie za bardzo się przebija do mediów. To tutaj tak to wygląda. Ja może jeszcze bym jedną taką rzecz powiedział, bo to wyszła i uchwalona została w Senacie. Może nieduża, ale jednak. Samorządy są w fazie uchwalenia budżetów i została przyjęta ustawa o Funduszu Sołeckim. I ja się dowiadywałem, ile gmin korzysta z tego, więc 52% już w tej chwili korzysta z Funduszu Sołeckiego. Jest to korzystne dla samorządu, bo tam jest dopłata budżetu państwa około 30%, czyli jak gmina wyłoży 200, powiedzmy, to dostanie z budżetu państwa 100. I powiedzmy, jest to na jakieś sprawy kulturalne dla tego sołectwa. No jest to liczone tam na mieszkańca, więc małe miejscowości, no to tam niedużo. Ale powiedzmy, jeżeli są jakieś osoby, które mają jakiś pomysł na jakąś działalność, no więc powiedzmy, mogą się zorganizować, wystąpić i coś i zaistnieć, zafunkcjonować właśnie dla dobra mieszkańców.
Dziękujemy panie senatorze. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo. Prosimy wyłączyć radio. To ten komunikat powtarzamy, przypominamy dla wszystkich naszych słuchaczy, kiedy dzwonimy, że wyłączamy radio i następnie łączymy się z naszym studiem, dlatego że inaczej będzie nasza komunikacja utrudniona, czy wręcz niemożliwa. Prosimy bardzo, halo. No niestety. Tutaj musimy ciągle sobie, kochani, przypominać. Mamy kolejny telefon, prosimy, halo.
Szczęść Boże, Kazimierz, dobrego się kłania.
Witamy panie Kazimierz. To cieszymy się. Prosimy, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, nie będzie pochylona. Maria, zawsze dziewica.
Teraz zawsze, prosimy.
Mam tutaj takie pytania między innymi do posłów, panów senatorów, dotyczące ich wypowiedzi z odcinków statystycznych i tak dalej. No pięknie, ładnie się o tym mówi. Ci, co czytają, sporo wiedzą na ten temat. Natomiast to, co się w Sejmie dzieje i w Senacie, no to daje wiele do życzenia. Jeżeli chodzi na przykład o rolników, to jest jedna sprawa. Druga sprawa dotycząca rozmowy o wielkich przetwórniach mleka, zakładach mięsnych i tak dalej, bo nie do końca jestem w audycji, ponieważ pół godziny jestem na telefonie, żeby się połączyć. Z żoną prowadzimy małe gospodarstwo 20-hektarowe. Mamy zarejestrowaną ubojnię drobiu i wywozimy ten drób do Warszawy. Sprzedajemy to jakimś tam mniejszym, większym powodzeniem, no ale jest zapotrzebowanie na takie rzeczy, czyli drób, mleko, chleby i tak dalej. Miasta tego pragną. Po prostu ludzie są bardzo zadowoleni, że pojawiają się rolnicy, którzy sami przetwarzają, sami wytwarzają, przywożą i sprzedają. I pod kątem rolnictwa chciałem powiedzieć, że może byśmy odzyskali place targowe, miejsca w dużych miastach, no i tam sprzedawali swoje produkty, bo to jest przyszłość. Widzę w tym wielką przyszłość. No. I to jest sugestia dla panów senatorów i posłów, żeby się tym konkretnie zająć, no bo
bo to jest przyszłość dla polskiego rolnictwa.
Panie Kazimierzu, czy słyszymy się? Panie Kazimierzu, czy jeszcze jakieś pytanie? Bo powoli czas nam ucieka, a chciałbym jeszcze, żebyśmy jeden telefon odebrali i odpowiedź na pana pytania uzyskali.
Przechodzę na słuchanie audycji.
Aha, dziękujemy. Dziękujemy, panie Kazimierzu, pozdrawiamy i już...
Odbierzmy się tym telefonem, tym blokiem już.
Mówi pan?
Tak.
No to dobrze, czyli musimy pamiętać o tych pytaniach, które pan Kazimierz tutaj złożył. I jeszcze jeden telefon.
No to dobrze, czyli musimy pamiętać...
No niestety tutaj mamy problem, kochani, nie wyłączamy naszych radioodbiorników. Odpowiedzmy na pytania jednak panu Kazimierzowi.
Bardzo proszę, panie pośle, tym bardziej, że sprawa targowisk i tak dalej, to już jest sprawa znana dosyć mocno.
Tak, no bardzo się cieszę w ogóle z tego telefonu i gratuluję panie Kazimierzu z tego przedsięwzięcia, bo między innymi podniesienie dochodowości rolnictwa na Mazowszu, gdzie są gospodarstwa właśnie takie 10 czy kilkanaście hektarów, jest tylko możliwe poprzez przetwórstwo i sprzedawanie przetworzonych produktów, bo żeby z produkcji zboża czy hodowli dobrze żyć, to trzeba mieć no, kilkadziesiąt hektarów. A właśnie pańska działalność jest no, niezwykle godna uznania i zresztą, tak jak pan sam stwierdził, jest zapotrzebowanie na tego typu produkty, na tego typu właśnie z małych gospodarstw, we własnych przetwórniach, gdzie nie trzeba, gdzie no, konsumenci w Warszawie też wiedzą, co jest zdrowe i nie chcą już tej chemii jeść. Są targowiska, niestety nieliczne. W Warszawie jest tak naprawdę w tej chwili trzy takie targowiska, ale myślę, że będzie się to rozwijać.
No ale są uwłaszczenia i ceny pidowskie, panie pośle, więc to nie jest do końca, także jest taka szansa.
To znaczy tak, rozporządzenia, które jeszcze z zarządów Prawa i Sprawiedliwości ja miałem okazję podpisywać o produkcji, o przetwórstwie małym, ograniczonym, lokalnym, miały w założeniu no, bardzo szczytny cel, natomiast czasami one zderzają się z tym wykonaniem na dole, czyli z kontrolą weterynaryjną na szczeblu powiatowym, bo to lekarze powiatowi weterynarii za to odpowiadają. Ale pana przykład, zresztą ja mam takich kilka przykładów w powiecie pułtuskim, 5 zakładów przetwórczych, którzy, przyznaję, no przeszli pewną drogę przez mękę, ale jednak osiągnęli cel. W tej chwili produkują wędliny, sprzedają.
Ale to masowe to nie jest, panie pośle. Ja przepraszam, że wchodzę w słowo, ale nie chciałbym, niestety, żebyśmy mówili ludziom o tym, że coś jest możliwe, a to się okazuje, jak zaczynają tego dotykać, coraz trudniej. To, że temu panu udało się ten drób sprzedawać, chwalebne, cieszymy się z tego, natomiast do dnia dzisiejszego pan minister Sawicki miał załatwić sprawę targowiska i z wyposażeniem tych targowisk właśnie za sprzedaży z gospodarstw rolnych. W dalszym ciągu sprawa bezpośredniej sprzedaży z gospodarstw rolnych jest jeszcze niedograna. Ja tak myślę, że jeżeli panowie dojdziecie do władzy, to wreszcie załatwicie to, że ta pani będzie mogła ze swojego gospodarstwa wziąć ser i zawieźć na targ i sprzedać, tak jak to było dawniej. Czy kolega tutaj z mlekiem nie będzie musiał koniecznie do mleczarni, tylko będzie mógł sprzedać dobre mleko nie dla kotów, tylko dla ludzi.
Ostatni telefon jeszcze odbierzemy. Prosimy bardzo. Halo.
Moje posłanie Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Teraz i zawsze. Jak pana imię?
Marcin.
Panie Marcinie, bardzo słabo się słyszymy, więc albo zasięg poprawić, albo tutaj nasza łączność, żeby się polepszyła. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy, jesteśmy na antenie.
Pozdrawiam pana Michała Grabiankę. Ostatnie rekolekcje były właśnie wielkopocne w Rybnie tutaj. I mam takie pytanie odnośnie do panów parlamentarzystów. Co pan minister planuje w związku z młodymi rolnikami?
Panie Marcinie, dziękujemy. To chyba krótkie pytanie.
Do pana posła, bo ministra my tu nie mamy. Tak, żeby to był minister.
Były minister, ale też
tak jeszcze
spoglądamy w stronę ministerstwa.
Tak, pan Michał jeszcze czasami jest przyzwyczajenia
tytułuje ministrem, chociaż już nie jestem, bo ja byłem, przypomnę, wiceministrem, ale w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, a od 6 lat jestem posłem opozycyjnym, więc mogę, niestety moje możliwości są bardzo ograniczone. Natomiast jeśli chodzi o młodych rolników, to oczywiście są przymierzane pewne perspektywy wspierania, to znaczy
z funduszy
europejskich, 70 tysięcy premia dla młodego rolnika, który przyjmuje gospodarstwo i ewentualna premia w dopłatach bezpośrednich dla młodego rolnika, z tym, że trzeba pamiętać, że jeśli młodego rolnika się wspiera, to się innym ujmuje, bo w dopłatach bezpośrednich pula pieniędzy.
No, ale dla młodych rolników ma być. Minister Kalemba obiecał, że będzie.
No tak, tylko że trzeba pamiętać o tym, że pula pieniędzy jest zamknięta, czyli jeśli się młodym rolnikom dopłaci, to innym się zabierze, więc tak to trzeba jasno precyzować. Natomiast no, niezwykle niebezpieczne jest to, że w przyszłym programowaniu nie ma rent strukturalnych, a więc jeśli to jeszcze skojarzymy z tym, że wiek emerytalny został podniesiony do 67 lat, to ja nie bardzo sobie wyobrażam przemianę pokoleń na wsi. No jak ten młody rolnik będzie czekał, aż jego ojciec osiągnie 67 lat?
To on się
zestarzeje i już nie będzie młodym rolnikiem, bo młody rolnik jest do 40 lat
starszy. Przepraszam, panie pośle, więc to już ustalili dawno, że przy tej ustawie po prostu nie będzie przekazania gospodarstwa synowi, tylko wnukowi. No tak. Bo nie ma jedynej
możliwości. Ale to jest bardzo trudne jednak, bo jak będzie przerwa w pokoleniu, to zwykle syn uczy się od ojca, a nie od dziadka.
Syn będzie pracował u ojca, a potem w niego, a wnukowi będzie przekazany.
Tu jest ten kłopot.
Ojcie.
Podsumujemy naszą rozmowę, bo już powoli czas zbliża się ku końcowi. Dzisiaj z Kałuszyna ostatni wieczór rekolekcji, jutro msza święta 9 z księdzem arcybiskupem Henrykiem Hozerem, ordynariuszem warszawsko-praskim, na zakończenie tych rekolekcji w tej diecezji. Nasi goście, pan poseł Henryk Kowalczyk, pan Henryk Górski, senator Prawo i Sprawiedliwość, pani Jadwiga Śledziewska i pan Leszek Wąsowski. Ostatnie słowa, czy podsumowania, czy pozdrowień.
Zacznijmy tutaj może od młodego rolnika.
Od pana Leszka, młodego rolnika wywołanego. Panie Leszku, czy podsumowanie, czy pozdrowienia? Śmiało prosimy.
Znaczy chciałbym pozdrowić.
Prosimy.
Pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Maryja, również mieszkańców miasta i gminy Kałuszyn, w szczególności mieszkańców mojej wsi Kruki i mieszkańców wsi Chrościc oraz wspaniałego gospodarza naszej gminy, którym jest pan burmistrz Marian Suszyński. Pozdrawiam również moją babcię, wierną słuchaczkę Radia Maryja, babcię Janinę, swoich rodziców, Barbarę i Edwarda oraz rodzeństwo swoje, Łukasza i Kamilę z rodzinami.
Dziękujemy, panie Leszku, cieszymy się z obecności na tej audycji razem z nami.
Ja bym chciała przed pozdrowieniami, mam przygotowaną taką modlitwę za ojczyznę.
To może modlitwę za ojczyznę jak na zakończenie.
Dobrze.
Dobrze, pani Jadwigo, ona nam podsumuje ten nasz czas.
Dobrze, a więc pozdrowienia. Pozdrawiam mieszkańców mojej wsi Olszewice, wszystkich rolników z naszej gminy, gospodarza naszej gminy, jak i wszystkich rolników w całej Polsce i wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja. A w szczególności pozdrawiam moje ukochane córki z rodzinami i z całą moją rodziną bliższą i dalszą. I niech Boża Dziecina błogosławi Wam wszystkim w zdrowiu i w szczęściu na te nadchodzące święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok.
Dziękujemy pani Jadwigo, do tych życzeń się i pozdrowień również dołączamy. Pan senator Henryk Górski.
Ja pragnę pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy i duszpasterzy, rolników dziecywialnych, którzy wspierają nas duchowo, modlitewnie i są taką podporą dla nas, rolników.
Dziękujemy panie senatorze również za obecność. Tutaj razem z nami pan Henryk Kowalczyk, poseł do Sejmu Rzeczpospolitej. Prosimy.
Ja tak podsumowując tę audycję, to wymiar tych rekolekcji, to trzeba zawsze pamiętać, że my wiele wymaga się od polityków, od rolników, od wszystkich. I rzeczywiście słusznie, bo powinni to robić. Z drugiej strony też pamiętamy o tym, że efekty nie od nas zależą i zawsze my powinniśmy się tak starać, jakby to było wszystko od nas zależało, ale z drugiej strony tak pamiętać o modlitwie i o tym, że efekty nie do nas należą i tą pamięć zawsze powinniśmy mieć i właśnie takiej refleksji na ten okres świąteczny, bo czasami człowiek jest zaganiany w tych doczesnych dobrach, w staraniach, w tym, że człowiek może wszystko, żeby w te święta jednak pamiętać, że bez Bożego błogosławieństwa to wszystkie nasze wysiłki mogą pójść na marne. A więc z jednej strony no, wytrwałości w tej pracy, ale i pokory w oczekiwaniu na efekt.
Dziękujemy, panie pośle. Słowo Boże mówi, że jeden sieje, drugi zbiera. To jest ta Boża praca i też to przenosimy na tą rzeczywistość naszą ziemską. Bez tego rzeczywiście nie da się ogarnąć. Pan redaktor Michał Grabianka.
Radio Maryja w swojej kolejnej misji, w swoim kolejnym posłannictwie stanęło na ziemi Mazowsza. Cieszymy się, że mogliśmy tutaj zastanowić się nad tym, jak żyć i jak tą pracę na roli wzbogacać modlitwą, ale też co ci rolnicy tutaj sobą reprezentując mogą przekazać następnym pokoleniom. I cieszę się z tego, że mówiliśmy tu o trudnych sprawach rolników. Nie wszystkie sprawy zostały przez nas dotknięte, ale na pewno ta świadomość, że jesteśmy tą jedną wspólną, wielką, rolniczą rodziną, która w Radiu Maryja ma swoje miejsce dzięki ojcu dyrektorowi. Cieszymy się z tego, że jesteście obecni i że będziemy mieli okazję bycia razem zawsze, kiedy będą nasze audycje, kiedy będą nasze rekolekcje, kiedy będziemy obecni na obchodach stuletniej rocznicy błogosławionej Karoliny Kuskównej, która jest uznana patronką rolników, tylko chodzi o to, żeby wpisać ją jako patronkę. Ja zbieram podpisy, mam nadzieję, że to się uda. To tyle na zakończeniu i chciałem jeszcze dwa słowa tylko. Dziękujemy księdzu Nowickiemu za te piękne nauki rekolekcyjne. Pozdrawiamy, dziękujemy. Naprawdę jest to dla nas wielka, wielka radość, że możemy być tak razem wszyscy w tym wielkim modlitewnym skupieniu.
Jutro te rekolekcje zakończymy mszą świętą o 9 rano.
I audycją naszą. I
właśnie do tej audycji też dojdziemy, bo 15 po 15, 15 minut po godzinie 15 audycja dla rolników. Pan redaktor Michał Grabianka i zaproszeni goście, to jest Kałuszyna. Na zakończenie tej rozmów obok ważnych, natomiast liturgicznie mszą świętą o 9 zakończymy dla wszystkich rekolekcje. Będzie mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. Również on do nas skieruje słowo Boże. I na koniec naszych rozmów pani Jadwiga tą modlitwę, a po tej modlitwie za chwilę spotkamy się na komplecie.
Boże, któryś nas stworzył Polakami i polskiej ziemi żywisz nas darami, co polskim słowem pozwalasz się sławić, prosimy, racz polskiej ziemi błogosławić. Spraw, niechaj w Polsce kwitnie święta zgoda, pobożna ufność, wolność i swoboda. Miłość braterska, obyczajność, praca, niech lud jej co dzień cnotą się wzbogaca. Co nam być może szkodą lub niesławą, odwróć to Boże za Twą świętą sprawą. Lecz co pomoże i co nas uświęci, użycz nam tego swej ojcowskiej chęci. Z duchami przodków, którzy już są w niebie, wznosimy pokorne błaganie do Ciebie w obecnych klęskach, z każdą złą godziną. Zlituj się, zlituj nad polską krainą. I wszyscy rolnicy, bądźcie gospodarzami nie tylko u siebie, ale również tam, gdzie się znajdziecie, w tych ważnych miejscach dla Waszego życia i dla naszego życia. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również, dziękujemy wszystkim gościom za ten czas rozmów niedokończonych. Za chwilę modlimy się kompletą. czas na kompletę, na naszą wieczorną modlitwę z liturgii godzin, ostatnią już przed snem. Chcielibyśmy właśnie rozpocząć to nasze spotkanie z Panem Bogiem przez psalmy, hymny. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Uczyńmy rachunek sumienia na koniec tego dnia, stawiając przed Bogiem w prawdzie, kiedy chcemy spojrzeć na nasze uczynki, nasze myśli, zaniedbania, na to wszystko, co było udziałem naszego życia tego dnia. Czy ten dzień zbliżył mnie do Pana Boga? Czy bardziej podążałem Jego ścieżkami? Czy bardziej stałem się człowiekiem świętym, że tak mogę o sobie powiedzieć, bez żadnej pychy, ale w takiej prawdziwej pokorze? I za te wszystkie grzechy, słabości, które dotknęły moją duszę, moje człowieczeństwo, chcę również przeprosić, że zbaczałem z Bożych dróg, że wolałem iść po tych drogach swoich, w których nie zawsze Pana Boga było, czy też podążałem za złym duchem. Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci. Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem. Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności. O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie,
i wysłuchaj moją modlitwę.
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężały Wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan niech wysłucha, gdy będę go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należną ofiarę
i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
Więcej wlałeś radości w moje serce niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę. Wśród nocy
błogosławcie Pana.
Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Wznieście Wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, Ten, który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wśród nocy błogosławcie Pana.
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się, Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo,
Matko Miłosierdzia, życie słodycze, nadzieję nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wdańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przez to, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Amen. Dziękujemy za dar wspólnej modlitwy całej rodzinie Radia Maryja. Dziękujemy obecnym w studiu księdzu Wiesławowi Mrozińskiemu, wikariuszowi tej parafii tak jest, przepraszam za pomyłkę, panu redaktorowi Michałowi Grabiance. Dziękujemy wszystkim za dar wspólnej modlitwy, życząc dobrej nocy. Oddajemy głos i oczywiście panu Waldemarowi za realizację. Oddajemy już głos do Torunia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.